Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. W ten czas niespokojny, to taki eufemizm, ale też czas niełatwy do opisania i takiejż oceny. To też dziś polityczna dogrywka o sytuacji w kraju, ale też w kontekście szerszym i różnorodnym, między innymi ideowym i ideologicznym. Ekspertem, komentatorem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża, autor między innymi Chrystofobii. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, powiedzieć, że sytuacja w kraju jest niestabilna, to nic nie powiedzieć. Choć mam wrażenie, że rzetelni analitycy i komentatorzy wyczerpali już repertuar określeń typu histeria, prowokacja, agresja, profanacja, wandalizm, wulgarność, zagrożenie zdrowia i pytań, gdzie jest państwo i gdzie są służby, etc. Strajk kobiet, czy jest jakiś wspólny mianownik?
No, chyba trzeba by zwrócić uwagę na słowo, które brakuje w tej wyliczance, co pan redaktor przed chwilą przedstawił, to znaczy kontynuacja, bo to, co my widzimy, to jest właściwie kumulacja, czyli kontynuacja tych procesów, które już wcześniej były w naszej kulturze, także kulturze politycznej.
I trwają już lat 30, aż tak daleko?
No, korzenie są głębokie. Ja tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę. To nie jest drobna rzecz, ale jedna, bo ostatnio widzieliśmy tą parodię wydarzeń związanych z tragicznymi wydarzeniami grudnia 70 roku na Wybrzeżu, prawda, kiedy robotnicy nieśli na drzwiach zamordowanego przez komunistów jednego ze swoich kolegów i podobną inscenizację zorganizowali uczestnicy protestów parę dni temu. Ale ja pamiętam pierwszy raz taką parodię pieśni Janek Wiśniewski Padł, to słyszeliśmy w filmie Psy Pasikowskiego na początku lat 90., więc to jest taka długa historia.
No i pewien bezwstyd, nie ma chyba takiej granicy, której organizatorzy, ale i uczestników jest nieskończenie dużo, 100 tysięcy wczoraj w Warszawie prawdopodobnie, której nie dałoby się przekroczyć, bo przecież te ataki na Kościół i zakłócanie mszy świętej to jest coś kompletnie nowego w naszej kulturze politycznej, ja nie wiem, czy można to tak nazwać.
To jest akurat nowość, to jest pełna zgoda i to jest w jakimś sensie można powiedzieć pokolenie Janusza P., tak to nazwiemy, pokolenie JP, ale nie JP2. Bo mieliśmy do czynienia już rzeczywiście z takimi epatowaniem właśnie i to nie antyklerykalizmem, bo tutaj trzeba...
Ale normalni ludzie pukali, przepraszam, że wejdę, że normalni ludzie pukali się tylko w czoło i wystarczyło chyba.
No tak, pojęcia trzeba uporządkować, nie chodzi o antyklerykalizm, tylko chodzi o wprost chrystofobię, bo jak ktoś wchodzi do katedry, tak jak w Poznaniu i przerywa mszę świętą, to nie dlatego, że nie lubi księży, tylko dlatego, że nie lubi tego, co no właśnie msza święta sobą przedstawia. I tu rzeczywiście ta agresja to jest rzecz nowa, ale w jakimś sensie to jest też kumulacja tych takich dozwalań na agresywne zachowania wcześniej. No przypomnijmy sobie te krzyże z puszek po piwie w 2010 roku na krakowskim Przedmieściu.
Łatwo zapomnieliśmy, prawda?
No właśnie, no może łatwo zapomnieliśmy, łatwo zlekceważyliśmy, albo stwierdziliśmy, że to nas
margines,
nie dotyczy.
Tak? Margines, tak. Anatomia prowokacji.
No więc właśnie, to jest tutaj oczywiście mamy do czynienia z różnymi warstwami tych wydarzeń, bo rzeczywiście też rację mają ci komentatorzy, którzy stwierdzają, że no podawanie na przykład do publicznej wiadomości danych adresowych urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego to jest sprawa właściwie dla służb specjalnych, a nie tylko dla dziennikarzy, prawda, bo nie tylko mamy epidemię koronawirusa, ale jak wiemy także epidemię terroryzmu, więc inne służby, inne organizacje też śledzą internet i widzą, co się dzieje.
Czyli takie, że to pytanie, które postawiłem na początku, gdzie są służby, jest nadzieja, że one działają? W tej sprawie między innymi.
Ja dołączam się do tego pytania, to znaczy ja nie mam odpowiedzi na nie, bo niby skąd, ale tylko można sobie przypomnieć słowa, które wypowiedział kiedyś w polskiej prasie zresztą Aleksander Dugin, to taki modny w Rosji geopolitolog czytany na Kremlu, który powiedział, że wszystko, co w Polsce osłabia katolicyzm, jest dla nas bardzo korzystne.
No właśnie, spójrzmy, panie profesorze, na te demonstracje. One są rzeczywiście bardzo złożone. Główny nurt stanowią właściwie młode dziewczynki, 13-20 lat, tak statystycy opisują, które najmniej rozumieją z tego, o co chodzi, czyli nie mają pojęcia ani o Trybunale Konstytucyjnym, ani o aborcji eugenicznej, o eugenice zupełnie, bo to jest rzecz niezwykle skomplikowana, prawda, naukowo.
No, być może sądzą, że chodzi o jakiegoś Eugeniusza, którego straszna partia rządząca prześladuje. Być może. Ja, wie pan, widziałem parę dni temu taki plakat z tym runopodobnym znakiem w Poznaniu i postulaty protestujących. Pierwszy, aborcja na życzenie. Kolejny postulat, pełnia praw człowieka.
Związek Sowiecki się przypomina w tym pierwszym przypadku.
No tak, tak, ale gdzie tu logika? No jak można dążyć do pełni praw człowieka, jak się odbiera to podstawowe prawo, od którego zawisły wszystkie inne? Bo nie można korzystać z prawa do wyboru, jeżeli się nie żyje, prawda? No przypominają się słowa Reagana, który powiedział, że tak się składa, że za aborcją są tylko ci, którzy jej nie doznali.
Bezwzględną i na każde życzenie, tak? I to są jakieś źródła, panie profesorze, ideowe, ideologiczne? Bo ciągle mówimy gdzieś tam i nie bardzo szeroka publiczność rozumie. Marksizm kulturowy, wojna cywilizacyjna, wojna kultur i te wszystkie pojęcia, nie bardzo one są jasne dla szerszej publiczności, ja mam wrażenie.
No tak, a jeszcze do tego dochodzi zjawisko pod tytułem internet i te chmury informacyjne, czy te bańki informacyjne, w których no, zazwyczaj młodzi ludzie się poruszają i nie wychodzą poza ten krąg, który tam, w którym na Instagramie czy gdzieś indziej funkcjonują.
Ale pandemia ku temu również stworzyła nową sytuację, prawda?
No z pewnością, ale zwróćmy uwagę na tą nielogiczność tych wszystkich właśnie wydawałoby się młodych ludzi odważnych, którzy no tak odważnie mówią, nawet niektórzy twierdzą, nawet tacy celebryci katolicy, nazwijmy to, którzy mówią, że oni sami by aborcji nie dokonali, ale kobieta ma prawo do wyboru, ale już nie powiedzą do wyboru zabicia swojego dziecka. To nie przejdzie, nawet nie powiedzą do wyboru zabicia. Skoro już nie chcą powiedzieć dziecko, to płodu, czy jakiejkolwiek innej istoty, która tam jest. Ale jest. Więc no to jest, oczywiście trzeba oddzielić tutaj sferę tych przywódców, ideologów, no i tych, którzy jak to w bajce braci Grimm, proszę sobie przypomnieć, Szczurołapa z Hameln.
No właśnie. Panie profesorze, kto stoi za tymi demonstracjami? Bo strajk kobiet to jest piękna nazwa, prawda? I jesteśmy za kobietami, się wypowiadają różni celebryci. No każdy jest za kobietami w tym sensie, ale to przecież jest pewien wybór. Kto stoi? Bo to oczywiście panie Suchanow i Lempart to bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie się prezentują w telewizji, ale przecież to nie one decydują, kto, co i jak w tym strajku?
No, patrząc okiem historyka, to trzeba powiedzieć, chociażby snując analogię z rewolucją francuską, że zawsze decydowało bagno. To znaczy ci, którzy tak zwani niezdecydowani, czy dzisiaj, jak się ładnie mówi,
w parlamencie francuskim, tak?
Umiarkowany centrowy elektorat, czyli ci, którzy właśnie są tacy umiarkowani, którzy mówią, no nie skalujmy. No i właściwie w ten sposób, podpisując się pod retoryką, że nie trzeba wprowadzać podziałów, właściwie ustępują przeciwko radykalnej lewicowej agendzie, bo już zauważmy, nie chodzi o orzeczenie Trybunału już na tym etapie, chodzi o pełną aborcję dla każdego bez względu na stan zdrowotny i tak dalej.
Którego chodzi o ten Trybunał i o to... o ten wyrok, którego niewielu rozumie. Jak słyszę tak zwanych prawników, którzy mówią, że trzeba się było konsultować, no to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Znaczy, że to prawnicy, którzy mają pojęcia o prawie.
No więc właśnie, i to jest najbardziej niepokojące, bo to nie tylko, że nastolatki nie rozumieją istoty rzeczy, ale...
No i to trudno się dziwić, ale to jest oczywiście wina szkoły.
Od na przykład pani rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która właśnie takiego argumentu używa, jak pan przytoczył, że...
Ale to polonistka.
Konsultować.
Bodajże polonistka.
Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która publicznie wypowiada, jak twierdzi, swoje prywatne poglądy, czyli no. Generalnie sytuuje się po określonej stronie sporu, no i ze wszystkimi tego konsekwencjami.
No ale prywatnie ma do tego prawo. Wobec tego, skoro pan profesor już zaczął, to spójrzmy na nasze uczelnie, na naszą naukę. Jest jakiś problem?
No jest problem. Często mówimy na przykład o problemach polskiej humanistyki. Jak ja słyszę wykrzykującą panią profesor nauk humanistycznych, członkinię Rady Doskonałości, uwaga, doskonałości naukowej, wykrzykującą słowa wypier, ale jeba, tak? No to
pani
jest
Iwasiów, tak? W Szczecinie.
Tak, to jest problem.
No ale jaki? Językowy? Wrażliwości?
No, problem,
czy
osoba,
odpowiedzialności?
Która miała być autorytetem dla młodzieży, a więc w jakimś sensie prowadzić ją, jest prowadzona. To znaczy jest prowadzona przez tłum. Czy też, no proszę zwrócić uwagę, dożyliśmy takich czasów, że trzeba cytować profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który mówił w niedawnym wywiadzie, że hołota jest wszędzie ta sama, czy w Stanach, czy we Francji.
No właśnie, i niedawno wydał oświadczenie, że nie powiedział tego, co powiedział. I to jest pewne zjawisko, bo ja oczywiście znam osobiście redaktora Mazurka. Moim zdaniem to najlepszy dziennikarz pytający, że tak się wyrażę. I on ma oczywiście, jak znam jego warsztat pracy, wszystko ma nagrane. I tu jest problem profesora Rzeplińskiego czy środowiska?
Jedno i drugie oczywiście, no bo środowisko, i to też nie jest akurat, to nie jest nic dziwnego o tym środowisku akademickim.
Napluł w twarz tą wypowiedzią, mówi Frasyniuk.
Tak, powinien złożyć samokrytykę.
No i złożył.
No jak przystało na człowieka tolerancji i postępu, zachował się właściwie, zrozumiał swój błąd i spojrzał z miłością w twarz wielkiego brata.
I wszystko odwołał, jakkolwiek rzecz poszła, bo to dziennik Gazeta Prawna chyba zaciera ręce, bo tam się ukazał ten wywiad. No i Mazurek jak zwykle zrobił sobie publicity dodatkowe. Ale jest jeszcze takie zjawisko jak list 24 zwykłych księży. To mój kolega przysłał mi maila z tym tekstem i po zwykłych wprowadził ha, ha, ha.
Ale ja akurat tego listu nie znam, natomiast no stanowisko Kościoła, no tutaj też w dużej mierze rzeczywiście zgadzam się z tym, że pojawiło się na nowo zjawisko księży patriotów.
No i jakieś bojaźliwe stanowiska poszczególnych hierarchów.
No tak, no więc właśnie tutaj, no nie wiem, wydawać by się mogło, że pierwszą osobą, która powinna stanąć przy kościele czy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, czy przy kościele Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, powinien być biskup miejsca, prawda? No, narażając się oczywiście na pewien dyskomfort, ale jednak dając pewne świadectwo i w ten sposób umacniając ludzi, którym wiara nie jest obojętna, ale tutaj mamy do czynienia rzeczywiście, znowu cytując Andrzeja Rzeplińskiego z wywiadu, który udzielił, ale nie chciał udzielić, że no, Kościół się pochował w jakąś dziurę.
Jest taka anatomia prowokacji i dosyć prosty mechanizm, że najpierw się prowokuje i później się krzyczy na tych, którzy odpowiadają na tą prowokację, że napadają. Nawet Monika Olejnik bodajże stwierdziła, że to Jarosław Kaczyński wyprowadza ludzi na ulicę.
No tak, no bo to zły człowiek, wystarczy popatrzeć na jego...
Który powiedział, że trzeba bronić kościołów.
No tak, tak, no, no właśnie o to chodzi. Ale no, można powiedzieć, że w tym wszystkim właśnie to są te oznaki optymistyczne, że bo rzeczywiście o rewolucji, czy o sytuacji rewolucyjnej moglibyśmy mówić w tym momencie, gdyby rzeczywiście tych ludzi broniących kościoła by nie było. Ale oni wstali z kanapy, no i stanęli w obronie tego, co najświętsze.
Pojawili się spontanicznie, że tak powiem, no, na głos, ale to ten głos był również wewnętrzny poniekąd, bo przecież to są rzeczy, które poruszają każdego normalnego człowieka, jak mu jakieś bandy wchodzą do kościoła i przerywają mszę świętą, no trudno nie zareagować.
No tak, i to robią ludzie, którzy na pewno mówią, że są za rozdziałem kościoła od państwa. I zwróćmy uwagę, wchodzą do kościoła, msza święta była odprawiana w budynku kościelnym i w ramach hasła rozdziału kościoła od państwa robią tumult w kościele. I to jest właśnie, zresztą proszę zwrócić uwagę, przy okazji aborcji upadają wszystkie mity, prawda? Ludzie, którzy są za ochroną zwierząt, martwią się o długość łańcucha psa przy budzie, no nie widzą nic różnego w tym, żeby zabić dziecko, wobec którego jest podejrzenie wady rozwojowej.
I drugi problem, że mamy pandemię przecież. Namawianie ludzi do udziału, demonstracyjnego udziału w zbiorowiskach różnych no dosyć potężnych, to jest coś szalonego zupełnie.
No bo ja chciałem przypomnieć panu redaktorowi i naszym słuchaczom, że pan przewodniczący Budka już w maju mówił, że dysponuje ekspertyzami, które mówią, że na jesień w ogóle pandemii nie będzie, więc oni po prostu mają ekspertyzy i nie ma pandemii i już.
No spójrzmy zasłonę miłosierdzia na te głupkowate wymysły różnych polityków, bo taka jest polska polityka, zdaje się, prawda? Że kto coś bardziej głupiego powie, ten ma większe publicity.
No niemniej jednak, już mówiąc całkiem poważnie, tu rzeczywiście w podwójnym sensie są to marsze śmierci, to znaczy ludzie, którzy opowiadają się za unicestwianiem tych najbardziej bezbronnych, to po pierwsze pierwszy sens, a drugi sens jest taki, że jest pandemia i to jest, jak mówią specjaliści, chmura wirusów nad nimi. Gdybyż to tylko ich dotyczyło, mieć zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda, ryzyko, bierzesz konsekwencje, ale oni wrócą do domów, spotkają się z rodzicami, dziadkami i tak dalej.
No panie profesorze, jest jeszcze takie zjawisko bardzo ciekawe, ja mam wrażenie, któremu warto by poświęcić następne spotkanie, jak deepfake. To jest taka teraz technologia, która pozwala bardzo wiarygodnie podłożyć zupełnie inne słowa niż mówi delikwent. Taka rzecz podobno pojawiła się, ja też jeszcze nie widziałem, podobno pojawiła się w internecie, gdzie Jarosław Kaczyński przemawia i bardzo chwali strajk kobiet. To, bo mieliśmy już takie historie różne w Onecie, ale teraz ten deepfake jest podobno niezwykle wiarygodny.
No tak, no tutaj oczywiście już technologia idzie pełną parą, gdy chodzi.
Czyli
o...
Czyli za chwilę właśnie... nie będziemy wiedzieli, kto co naprawdę powiedział?
No, wie pan, stare powiedzenie, że w mętnej wodzie najłatwiej łowić ryby i tutaj z pewnością ktoś się stara, żeby te ryby łowić. No, kto to może być? No oczywiście ci, którzy są sfrustrowani, że kolejne wybory są przegrane, więc trzeba za każdym razem, no, mechanizm ulica i zagranica, prawda, znany już nam od lat.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję.
Przypomnę
bardzo
państwu, że komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, a prowadził i przygotował Andrzej Pieszchała. Na następną polityczną dogrywkę zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.